Chwała Bogu, ja cieszę się, że możemy tu się zgromadzić i znowu, jak po długo, długo czas, ja już nie byłem tu, to zrazem rozwiązać Słowo Boże. Wy będziecie widzieli, że ja staram się mówić po polsku. Po polski jest dla mnie nadal trudne i nie miałem czasu tak się przygotować jak ostatni raz, jak mówiłem po polsku. I wtedy był lepiej, to trochę dzisiaj, jak chodzi o polski, improwizuję. Nie jak chodzi o Słowo Boże, jak chodzi o język, tak? Jak chodzi o Słowo Boże, to nie improwizujemy, to jest bardzo ważne. To chcę zaczynać z modlitwą. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci w imię Jezusa za ten czas, który mamy teraz, że możemy patrzeć w Twoim Słowo, że mamy Twoje Słowo w naszym ręce, ale jesteśmy też pod Twoim Słowo. Twoje Słowo jest autorytet w naszym życiu i my chcemy dzisiaj uczyć i czytać i być zbudowany i też skorygowany, gdzie trzeba. Proszę, buduj nas dzisiaj, że będziemy coraz bardziej widzieli Twoja chwała i Cię lepiej uwielbiać. Amen. Okulary. Tak, to wiele razy, jak przygotujemy na kazania, ktokolwiek tutaj ma kazania, to wybramy albo temat biblijny, albo osoba biblijna, albo kawałeczek z Biblii, nie wiem, 10 wersety plus minus i przygotujemy na to. Ale dzisiaj ja chcę robić coś trochę inaczej, patrzeć na jeden duży część, duży tekst. I to będzie 1 Koryntian 1 od 10 werset do 4 rozdział 17 werset. Nie będziemy cały czytać, ten cały tekst, bo to jest dosyć dużo, ale to jest jeden tekst, który ma jeden temat, który da odpowiedzi na jeden problem, który był w Korynt. I dlatego jest warto teraz, dzisiaj zobaczyć w tym tekst, żeby widzieć kontekst, jak są konteksty, jak to są połączone różne myśli, różne mowy tam, jak to jest jeden obraz widzieć, tak? I dlatego jest mi ważne, żeby dzisiaj będziemy tak studiować taki wielki tekst. Zgadzam, jest warto patrzeć też na mała ilość tekstu i bardziej głębokie. Dzisiaj chcemy bardziej tak widzieć, jak Paweł, to znaczy Duch Święty przez Paweł, da odpowiedź do Korynt, do sytuacji, która tam jest, żeby ich skorygować, żeby będą zrozumieli coś i jak ten słowo ich błogosławił, tak to też będzie, jak Bóg da, nas błogosławić dzisiaj. Dlatego będziemy dzisiaj taki duży część czytać i ja chcę was zmotywować, zachęcić, że niedługo po tej kazania, chyba jutro, chyba pojutrze, będziecie czytali ten cały tekst z 1 rozdział 10 werset do 4 rozdział 17 werset. Żeby to będzie to, co mówię dzisiaj, będzie tak połączone i możecie tak też sprawdzać. To po pierwsze chcemy widzieć, jaki problem tutaj jest, na co Paweł da odpowiedź w Korynt. To jest ta pierwsza pytania, żeby widzimy, o co on mówi tutaj w ogóle. I widzimy w pierwszy rozdział, werset 11 do 12, jest pisane: domownicy Chloe donieśli mi, bowiem moi bracia, że dochodzę między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apolosa, inny ja do Kefasa, a jeszcze inny ja do Chrystusa. W zbór w Korynt zaczynali takie grupy się robić, takie rozdzielenie zrobili się tam, że różne grupy byli tam, można nazywać ich partii, które każda wybrała dla siebie jakiś nauczyciel, który będzie nasz patron. Musimy to wyobrazić dla nas, jakby była taka piramida. Oni są taki na dole, różne osoby, a na szpic Sam gór, u góry na tej piramida jest ten patron, ten jedna osoba. I taka praktyka, taki myśl był też między w rzymska kultura. To znaczy, jeżeli Koryntian taki coś robią, oni reflektują to, co była praktyka między Rzymów. Dlatego też Paweł później mówi w trzeci rozdział, jeżeli wy tak mówicie, nie jesteście jak wszyscy ludzie? Tak, my pamiętamy to. Dobrze, to pierwsza partia, ona wybrała Paweł. Paweł, on był ich patron. Czemu? Chyba, bo oni czuli się blisko do Pawła. No on stworzył ten zbór. On był 1,5 roku w Korynt, plus minus. I on tam nauczał ich. Oni mieli relacje z nim, jadli z nim, siedzieli z nim, spędzili czas z nim. I w tym czas było taka połączenie i niektórzy bardzo, bardzo lubili Paweł i go wybrali dla siebie, że on będzie nasz taka najwyższa osoba w ciało Chrystusa, nasz nauczyciel, nasz, jak można powiedzieć, nasza flaga, tak? I oni dają mu, oni w tym ramach, oni dają bardzo dużo szacunek do Pawła i jego autorytet, oni podkreślają albo wywyższają. I żeby to robić bardziej efektywne i bardziej całkowicie tak chwalić Pawła, oczywiście, że trzeba atakować Apolos i Petrus, Kefas. Ich trzeba atakować. I tak zaczynali takie sytuacje, że Paweł, a kto to jest? A kto ta inna osoba jest? To jest Paweł. I tak Paweł mówi w 4:6, aby jeden nad drugim nie wynosił się przeciw trzeciemu. To jest akurat to. Ja jestem za ta osoba i przeciw i tak dalej. Potem była jedna partia, która była bardzo za Apolos. Apolos, to jest nasz nauczyciel, ten lubimy, ten jest nasz patron. Czemu? Nie wiemy dokładnie, bo on jest pisany, ale my wiemy, że w kultura grecka, jeszcze bardziej w kultura w Korynt, był bardzo wysoki nacisk na retorykę. Ktoś, który umie fajnie mówić. A Apolos, my wiemy o tym Dziejach Apostolskich 18:24, Dziejach Apostolskich 18:24, on jest tam opisany, był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. On umiał dobrze mówić i on przychodził z Aleksandrii. To była, można powiedzieć, stolica z retoryka. Nie krytykujemy Apolos za to, że on umiał fajnie mówić. Tylko dla Koryntian to był aż tak ważne, że oni powiedzieli, Apolos, to jest nasz chłop, nasz człowiek, tak? I oni trzymali to Apolosa. W tej kulturze był bardzo ważny retoryka. Jeszcze raz, żeby bardziej efektywnie wywyższyć Apolos, co zrobili? Atakowali. Atakowali między innymi na pewno też Petrus, ale też bardzo Paweł. A Paweł umie mówić, co on mówi? On nie umie mówić fajnie. Jego mowa jest słaba. Nawet w drugim liście do Koryntian to jeszcze jest opisane, jak oni myślą o niego. To nie znaczy, że jego mowa była słaba, tylko oni to traktowali, oni to lekceważyli to. Myśleli bardzo mało o jego mowa i atakowali go. Tak, żeby Apolos robić wyższej, robimy Pawła na dół, tak, niższej. I wiele razy tak ludzie robią, żeby wywyższać ktoś albo siebie, niższą inne osoby. I teraz tu jeszcze raz. Pamiętamy, co było pisane w 4:6, aby ja jeden nad drugim nie wynosił się przeciw trzeciemu. Ważne to jest tutaj. I teraz była partia od Kefas. Oni powiedzieli, my należymy do Kefas. My nie wiemy. Jeszcze raz, na pewno to było, bo on był taka bardzo centralna osoba. Nie będziemy mówili, że to nie było tak. On był ważny apostoł w Jeruzalem. On miał wielki autorytet. Jezus go wybrał, żeby on przynosił Ewangelia do też poganin, Kornelius. I to jest, on był wykorzystany przez Bóg, bo on był też sługa. On był sługa, który Jezus wybrał, żeby go wykorzystać. I oni chyba dlatego go tak podnosili. I może być, że to byli Żydzi między, nawrócone Żydzi, którzy bardziej podkreślili Petrus, bo Paweł nazywa go w aramejskim imię Kefas. Nie Petrus, tylko Kefas on nazywa go tutaj. Może być, że dlatego jeszcze raz, żeby Petrus wywyższać, atakują innej nauczycieli. To jest tak ważne to zrozumieć tutaj, bo zaraz będziemy widzieli coś, że dlatego Paweł to tak widzi, że to jest taka niebezpieczeństwo dla zbór. I potem oczywiście byli te osoby, które mówili, jak wy możecie, Petrus, Paweł, Apollos, jak możecie taki coś robić? My jesteśmy z Chrystus. I tak oni stworzyli czwarta grupa z Chrystusa. I to była też konkurencja do innej grupy, bo oni też na pewno krytykowali. To wszystko było tak po ciało, po ludzku, tak jak wszyscy robią wtedy. Kultura od świata się pokazała w zboru w tej sytuacji. W zboru mogliśmy widzieć miniatura, chyba nawet nie aż taka miniatura, ale od rzymska kultura. Świat przychodził do zbór i on miał zły wpływ w zboru, ten świat. My widzimy bardzo szybko, że różnica między Apollos, Kefas, Paweł nie była teologiczna różnica, jakby Paweł wierzył coś, co Piotr nie wierzył, albo jakby Piotr coś wierzył i nauczał coś, co Apollos nie akceptował. Nie było między ich nieskazania. Oni skazali się, oni byli jeden, ale zbór wybrał ich według ich ulubione rzeczy, charakterystyki, wybrali to jest nasz albo ten jest nasz i potem zaczynali tak wykorzystać ich, żeby walczyć między siebie. A Piotr, Apollos, Paweł, oni nie mieli wsparcia w tym całe, oni nie mieli część w tym całość, ale zbór to robił tak. Chyba ktoś dzisiaj myśli, a to nie jest aż taki wielki problem, co to? No to oni mają takie konkurencyjne sytuacje. Ale dla Paweł to jest tak ważne, że on mówi przeciw ten temat od pierwszy rozdział, 10 werset, do 4 rozdział, 17 werset. Niektórzy wierzą, że to całe końca od 4 rozdział. Ale to jest wielki kawałek od list 1 Koryntian. To nie jest taki mniejszy, to jest jeden z największych tam, które mówią o problemie. I to pokaże, że to była poważny problem, wielki problem. Zbór zaczynał się dzielić i potem to nie jest na chwała Bogu, co się zdawa tam, co się robi. Tylko tam się objawi coraz więcej spór, zazdrosność. Skeptyczność przeciw innej, jeden przeciw innej, sceptyczność chyba po polsku. I ich motywacja była cielesna, ich zachowywania była cielesna, ich cała procedura była cielesna. Tutaj jest cielesna, teraz poszło słowo po polsku, tak, gorliwość, cielesna gorliwość, to mi chodziło. Jest tutaj cielesna gorliwość, która prowadzi ta cała sytuacja i to nie jest święta gorliwość dla Pana. To jest gorliwość na swój honor na końcu, bo ja jestem od najlepsza, ja należę do najlepsza grupa, od Pawła albo od Piotra i tak dalej. Nie chodzi na końcu o Piotr, że on jest wspaniały, chodzi też, że ja należę tam, że ja jestem od niego, tak. Dlatego Paweł tutaj pisa tak bardzo jasno w pierwszy rozdział, 10 werset. A teraz wyzwam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Połączone być. To jest, jak Paweł otworzy ten cały część, ten cały tekst. To teraz widzimy, co jest problem w Korynt. Jest problem o partii, jest krytyk jeden przeciw drugi, a to znaczy ludzie krytykują ten nauczyciel albo inny nauczyciel, żeby swój nauczyciel wywyższać. Taka sytuacja była, taka bardzo, taka czuć o wojna albo niepokój, bez harmonia, nie. Tak, rozumiecie, o co chodzi na pewno. I chcemy teraz widzieć, jak Paweł da odpowiedź w tym tekst. I tutaj będzie naprawdę zapach o tym Ewangelia będzie. Fajny pach Ewangelia będzie tutaj. Paweł da odpowiedź na dwa problemy. Pierwsze, atak przeciw jego retoryka. I drugie, jeden nauczyciel przeciw drugi. To jest druga odpowiedź. To pierwsze odpowiedź przeciw atak, albo odpowiedź na atak przeciw jego retoryka, to tutaj Paweł, on da bardzo taka detaliczna, dokładna odpowiedź na to, co oni mówią do niego, przeciw niego też. I nie chodzi mu, żeby siebie chronić. Jak patrzymy, nie chodzi mu, żeby chronić siebie, tylko on chce, żeby oni będą zrozumieli warta tej kazania, które on głosił tam. To jest tutaj problem, że oni nie poznają to, że oni atakują jego retorykę. Co było jego retoryka? Zaraz będziemy widzieli. Nie chodzi teraz o osoba Pawła. Chodzi o Ewangelia, chodzi tutaj. Ich atak przeciw Paweł był atak przeciw Chrystus ukrzyżowany, przeciw Ewangelia to był atak. A oni nawet nie są aż tak świadomi o to, tak to wygląda. W drugi rozdział, pierwszy do piąty werset jest pisany, drugi rozdział, 1-5. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Nie taka retoryka wykorzystałem. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony w swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Bardzo jasna decyzja. Jeżeli patrzymy w kontekst to, co on pisał w pierwszy rozdział i drugi rozdział, to my widzimy, że Paweł nie chciał się dopasować na to, co ludzie oczekają od niego. No to po pierwsze my widzimy, że Grecy, jak oni słyszeli teraz mowa, taka retoryka teraz, to oni myśleli, my chcemy słyszeć ludzka logika. Oni nie mówili ludzka, to my mówimy, ale oni chcieli słyszeć logika. I to jest ludzka logika, co oni chcieli słyszeć. Oni chcieli słyszeć estetyczne słowo, fajne budowane teksty, piękne obrazy i przykłady. To oni chcieli słyszeć, żeby będzie łagodnie i miłe w ucho. To było fajne retoryczne mowa. Co w ogóle nie pasowało? No, obraz o ukrzyżowana osoba. Jak to może być logika po ludzku? Jak to może być pięknie? Jak to może być estetyczne albo atrakcyjne? Ukrzyżowane? To nie jest piękne, nie fajne, nie... To nie jest fajna mowa, to nie jest fajna, tak, retoryczna metoda. Dlatego Grecy nie lubili takie coś słyszeć. Ukrzyżowania był coś bardzo brzydkie, widzieć takie coś, jak to się zdawa. Coś straszne, coś, co boli. I jak Chrystus był ukrzyżowany, oni myślą, to jest drama. To jest zła sytuacja. On tam nie wykonuje on tam nie, ja luz po angielsku, ktoś może? Nie. Jak? Przekonuje, no, on nie wygra, on nie jest najmocniej tutaj, tak? Nie wiem, które słowo to było. Ale my widzimy tutaj, ale Paweł mówi w pierwszy rozdział 23, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów sprawdzie skandał, a dla pogan głupstwo. Oni słyszą o ukrzyżowanym Chrystusa, oni myślą, to jest głupstwo. Tak oni myślą. A Paweł wie to i mimo to głosi Chrystus ukrzyżowanego. On nie zmienia metoda, tylko po to nie pasuje dla nich. Albo Żydzi, oni chcieli znaki, oni chcieli widzieć moc, znak, tak? Taki coś wielki, co ma wielka znaczenia. Nie jeden raz, to znaczy kilka razy przyszły Żydzi i pytali, jaki znak dasz nam? Faryzeusze, Saduceusze, uczeni piśmy, naród. Różni ludzie przyszły, daj znak. Daj nam znak, żeby widzieliśmy i wierzyliśmy. I tutaj jest ukrzyżowany Chrystus. Jest to znak? Jest to znak moc? Dla ludzi, którzy czekają na znak albo wyraz mocu, dla nich to jest skandal, to jest słabość, to jest coś niefajne, niedobre. I tak widzimy, jak ludzie z świata, Grecy i Żydzi, patrzą na krzyż i myślą, słabość. Chyba będę miał tak trochę współczucia będę miał trochę z tej osoby, ale wierzyć i widzieć tu mądrość i moc, oni nie umieją to widzieć. Czemu nie? Bo oni nie są zbawione. Oni nie doświadczali to. Oni widzieli, słyszeli o to, ale nie doświadczali to. I dlatego, że oni nie doświadczali to, oni nie widzą, jaka mądrość tu jest. Jak Bóg objawi swoją tajemnicę tutaj. I oni nie uznają, jaki moc tutaj jest, bo oni nie doświadczali to. Krzyż objawia moc i mądrość Boga. I tutaj czytamy jeszcze raz, 1 Koryntian 1, 24. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak Greków, tej powołanych, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrość Bożą. I dla nich, którzy patrzą na krzyż i myślą słabość i przepraszam, głupstwo, tak? Oni myślą, on mówi, Paweł da odpowiedź w werset 25, gdzieś głupstwo Boże jest mądrzejsza niż ludzie i jego słabość jest od nich mocniejsza. Na krzyż objawi się moc i mądrość Boga. Ludzie nie uznają to, bo oni mają swoją mądrość. Ich mądrość nie umie to rozumieć, nie umie to widzieć. Oni muszą doświadczyć łaska Boże. Oni muszą doświadczyć zbawienia, żeby poznać, jaka mądrość tutaj jest, jaki moc tutaj jest. Albo powiem inaczej, Duch Święty musi ich to objawiać. Że to tak jest, bo inaczej oni są ślepi. Bo tutaj na krzyż Chrystus, który był bez grzech, Był i jest na zawsze, bez grzech. On wziął karę za nasze grzechy na siebie, żeby sprawiedliwość była praktykowana i że my mogliśmy dostać teraz przebaczenia, bo nasza kara była płacona przez Chrystus. Taka mądrość tutaj jest i tak Bóg objawia nam swoją miłość i da nam łaskę. I my możemy dostać nowe życie, zbawienia, nadzieja, radość, pokój. Paweł miał retorykę krzyżu. Nie wiem inaczej to powiedzieć po polsku. Mam nadzieję, że końcówki są prawda, ale prawdziwe. Ale on miał retorykę krzyżu albo krzyżocentryczna retoryka, jeżeli chcecie tak mówić. Chrystus był centrum w jego retoryka. Jak on był w Koryncie, to był to, co on robi. Tutaj możemy powiedzieć, tylko Bóg niech będzie chwała. To jest mądrość Boga i moc Boga, który robi wstyd dla ludzi, którzy myśleli, że oni są mądre, że oni wiedzą, co jest moc. A Bóg objawił tutaj i oni widząc, nie widzą. Słysząc, nie słyszą, nie rozumią. Są głoszone Ewangelia dla nich, a oni to wszystko rozumieją, każde słowa, każde zdania. Oni nie uznają ani mądrość, ani moc tutaj. Bo to jest coś, co Duch Święty musi objawić i co musimy doświadczać, żeby rozumieć ta prawda. A druga odpowiedź, którą Paweł da, jest przeciw ten nauczyciel, przeciw ten nauczycieli, przeciw. I oni zaczynali tak robić jak, nie wiem inne słowo, jakby była konkurencja między ich. Oni, Apolos, Paweł, Piotr, oni nie mieli ani trochę spacza w tym. Apolos, my wiemy w końcu list, Paweł mówi, prosiłem, żeby Apolos, niech przyjdzie do was, ale on nie chciał jeszcze. I myślę i inne myślą, że chyba dlatego, bo oni tak wykorzystali go w takie sytuacje. On myślał, miał smutek przyjść do Korynt i mówił do siebie, nie chcę przyjść w takiej sytuacji. Jeżeli przyjdę teraz w tej sytuacji, ludzie jeszcze będą mówili, a nasz Apolos przyjdzie teraz. On będzie was pokazał, że on jest najlepszy nauczyciel. I chyba dlatego nie chciał przyjść. Był smutek. Był smutek dla Paweł, który mówił, dobrze, że nie chciłem za dużo między was, bo inaczej jeszcze mieliście więcej powód na to. Apolos miał smutek na pewno. Na pewno też Piotr, jeżeli on słyszał o to. Nie wiem, kiedy ta informacja dotarła do niego. Ale to nie jest radość dla ludzi, którzy współpracują. Współpracują. Słyszeć, że ktoś wybra mnie przeciw drugie albo krytykuje mnie, żeby wywyższać inna osoba. To jest smutna sytuacja. I wiecie co? Bóg nie dostaje chwała w tej sytuacji. I dla nas to ma być najwyższy cel. Dać chwała Bogu. To 1 Koryntian, słuchajmy, jak on da odpowiedź teraz. 1 Koryntian, 3 rozdział, 3 to 5 werset. Zaczynam w drugiej części od 3 werset i kończę pierwszą część od 5 werset, ale słuchajcie. 1 Koryntian 3 to 5. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, aha, nadal ten temat, drugi, ja do Apolosa, to czy nie jesteście ludźmi? To znaczy, zachowujecie według ludzi? Kim jest Apolos? I kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Jak Paweł tutaj pyta, kto jest Apolos, kim jest Apolos, kim jest Paweł? On nie mówi, teraz będę wam pokazał, jaki wielkim jesteśmy. Ta pytania już sugeruje, ja będę trochę pokazał realitet. My nie jesteśmy to, my nie mamy taka pozycja, jak wy myślecie, że mamy. I on podkreśla, kim jest? Jesteśmy słudzy, jesteśmy narzędzia. To jesteśmy. I tak on podkreśla to tutaj, że jesteśmy narzędzi, żeby wy będziecie wierzyli. Albo trzeci rozdział, nadal werset 21-23, bardzo fajne, jak to można to tutaj widzieć. A zatem niech się nikt nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. To jest akurat o co chodzi. Wszystko, powiem, jest wasze. Paweł, Apolos, Kefas, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko należy do was. Wy zaś do Chrystusa, a Chrystus do Boga. Koryntian myśleli, robimy nasz nauczyciel na sam koniec, góry od naszej piramida. My należymy to Apolos, my należymy to Paweł, my należymy to Piotr. Co Paweł teraz robi? On robi taki coś. Mówi, nie, my jesteśmy tu na dole. My jesteśmy tu i nie wy należycie do nas, tylko my jesteśmy waszej. My służymy was. Przez Chrystus, tak? Pod Jego autorytet. Ale my służymy. My nie jesteśmy szpica od piramida, my jesteśmy sam na dole. To znaczy, on kręci ta piramida i pokaże, my jesteśmy sam na dole. Patrzcie, oni mówili, jeszcze raz, oni mówili, ja należę do Pawła, ja do Apolosa, ja do Kefasa. I Paweł teraz mówi, Paweł, Apolos, Kefas, świat, życie i tak dalej, to wszystko was, należy do was. Widzicie, jak on to kręci, jak on to teraz pokaże realitet? Paweł, Apolos, oni nie siedzą na tron i teraz mają być wywyższane, dostać autorytet i chwała. Oni są tej na kolana, które pracują, tej, które mają brudne ręce, tak? Żeby wykorzystać ten opis. Tej, które pracują, które począ, to oni są tej osoby. I dlatego oni mają rozumieć, że Bóg wykorzysta apostoły, żeby budować spór w Korynt. On wykorzysta tej nauczycieli, żeby ich błogosławić. Oni są słudzy od Pana. Pytanie jest, kto należy do kto. I jest bardzo jasne, że oni są słudzy od Koryntian i nie Koryntian są słudzy od Pawła albo od Apolos i tak dalej, żeby ich wywyższać. Wiele razy niektórzy ludzie myślą, nawet mogą być kaznodzieja albo inne ludzie, oni zapomniają ich pozycja i oni myślą, że oni mają dostać szacunek i honor i być wywyższane. Nie, tak to nie ma być. To jest służba i my służymy innymi ludzi. Jeżeli jest służba, to nie żeby dostać szacunek dla mnie, to jest żeby dać honor do Boga, soli Deo gloria, tylko Bóg niech będzie honor, chwała. Tylko mu. To teraz, jak Paweł opisa siebie, to jest tak ważne, bo teraz to przychodzi z razem, co był przedtem i co teraz. Paweł się po pierwsze opisa jako ojciec. Czwarty rozdział, werset 15. Wy widzicie, jesteśmy cały czas w tym tekst, tak? Czwarty rozdział, 15, on mówi, bo choćby w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, można powiedzieć, 10 000 jest pisane, tak, po grecku. Jednak ojców macie niewielu. Tak ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Dobrą nowinę. Paweł tutaj mówi jako ojciec do dzieci. W miłość, w taka łagodność też. On mówi w kontekst, nie chcę was teraz robić wstyd. On mówi tak bardzo łagodnie, też ostre, też jasne i prosto, ale też tak czuć jego miłość. Macie wiele nauczycieli, ale ja mówię was jak ojca, bo ja was urodziłem. Ale jak was urodziłem? W Chrystus przez Ewangelia. teraz pamiętamy. Czy on nie o to mówił? Jak byłem między was, nie widziałem nic innego, jak tylko Chrystus ukrzyżowany. I teraz on mówi, ja was urodziłem przez Ewangelia, w Chrystus. O to chodzi. I nie tylko to, obraz idzie dalej. On też wykorzysta obraz od pole w rozdział trzeci. Wy jesteście pole i my pracujemy tu. I tak fajnie jest tam opisane. Ja robiłem roślinka. Ja zasadziłem. Apolos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. To ja zasadziłem. Zasadziłem. To jest ta początka praca, tak? To jest ważna praca. Ale jeszcze będziemy widzieli ten werset później, jeszcze raz, to nie zapomniajcie ten werset, bo to jest bardzo ważny werset. Ale on już mówi, ja robiłem ta pierwsza praca, ale też tutaj to jest przez łaskę Bożą. I to będzie następny obraz też, jak on mówi o fundament, też trzeci rozdział. Jeszcze raz, czemu ja mówię to? Te wszystkie obrazy, ten, który urodził, ten, który zasadził i ten, który robił fundament, te wszystkie obrazy pokazują Pawła jako ten, który stworzył zbór, tak? Który był w początku tam. I następny przykład jest ten, który robił fundament, trzeci rozdział, 10-11. Według udzielonej mi przez Boga łaski jako mądry mistrz budowlany połączyłem fundament, inni na nim budują i niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, który Paweł robił, Chrystus ukrzyżowanego, nie? A którym jest Jezus Chrystus. Na początek od zboru Paweł podkreślał i wytrwał w tym 1,5 roku. Chrystus ukrzyżowany, Chrystus, Ewangelia, fundament on robił, niesłaby fundament, mocny fundament był potrzebny tam, bo był dużo bałwochwalstwo, dużo złe myślenie, praktyki i grzechy. Dlatego oni potrzebowali mocna wiedza o Chrystus ukrzyżowany. Chrystus, który jest ukrzyżowany, był ukrzyżowany i zmartwychwstał. Chrystus, to jest tutaj znowu Ewangelia i on nazywa się jako mądry mistrz. Nie chodzi, żeby się chwalić. Chodzi, żeby Ewangelia jest mądrość Boga. I on położył tam ten fundament Ewangelia. W tym sens on jest mądry. Tak? Nie po on, ja jest taki mądry, bo on robił to, co miało być zrobione. Fundament jest Chrystus. Słowo Boże, Ewangelia, tak. Krzyż nie jest tylko początek naszej wiary. Wiecie, jak zasadzić albo coś. Nie tylko początek wiary, też fundament, bo wszystko jest budowane na to. To jest wytrwające, ten fundament, który zawsze będzie. Ten nie może zmienić. To nie jest Ewangelia. Był kiedyś 10-20 lat temu, jak przyszłem do wiary. No to wtedy była Ewangelia. Teraz już jestem dużo więcej, już mądrzej, już nie potrzebuję to. Nie. To by była herezja, taka myśl, taka mowa. To by było złe, to było wielki błąd. Taki coś mówić nie jest dobrze. To jest fundament. Fundament jest coś, co nosi ten budynek cały czas. To jest fundament, to stanie tutaj, to zostanie tutaj. Nikt może to zniszczyć, zmieniać, to może nic inne może tam coś zrobić. Fundament jest złożony. Fundament. I my widzimy teraz, jak Paweł podkreśla rolę Ewangelii i w początku, i też w teraźniejszość, jak ludzie budują nad to w zboru, działają w zboru, robią różne akcje i decyzje tam. Jeszcze raz tutaj, tylko Bogu niech będzie chwała. Bo Paweł mówi, tu wracamy teraz do tej trzeciej rozdział, 6 werset, on mówi, ja zasadziłem, Apolos podlał, lecz wzrost był sprawa Boga. Tu są w greckiej Biblii są trzy czasowniki. Jest bardzo fajne, bo w greckim można fajnie opisać, czy coś jest bardziej jednorazowe, albo coś bardziej wytrwające, coś, co na długo jest zrobione. I tam, gdzie Paweł opisa to, co ja, Paweł i co mój współpracownik Apolos zrobimy, on wykorzystał czas, nazywa aoris. To jest coś, co w tym kontekst tutaj, to jest ważne, w tym kontekst bardziej podkreśla coś, co jest taki na krótko, jedno, nie. Jak ma powiedzieć? No, jak on mówi o Bóg, co on robi, to on wykorzysta czas imperfekt, który popisa tutaj coś wytrwające. Ja w tym czas Boga, ja jestem tylko jeden punkt, Apolos jest jeden punkt, Piotr jest jeden punkt, ale Bóg jest ten, który da. On jest ten, który pracuje tutaj na długo, tak? Zawsze. On jest ten, który pracuje. Wytrwale. On pracuje tutaj wytrwale. I to jest ta perspektywa, która jest ważna dla każda sługa, który służy albo tutaj, albo gdzieś inny w zboru, w technika, albo pucowania, albo nie szkodzi co. Musi pamiętać, ja jestem tylko jeden, który tutaj na ten czas, który Bóg mi dał, służy. Bóg jest ten, który pracuje cały czas. To jest Jego. Ja mogę współpracować według Jego łaska, które On mi daje. Tu jest ten następny werset, 3:10. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz i tak dalej. Łaska. Też tutaj, jak ja działam, to jest łaska, którą dostałem. I według ta łaska pracowałem tutaj. No to chcę powolutku podsumować. Widzicie, tu był konflikt w Korynt, ale w tym konflikt Paweł tak podkreśla, Słowo Boże podkreśla, Duch Święty podkreśla przez Paweł, jak ważny jest ten fundament, ten początek i fundament, który jest Ewangelia, Chrystus ukrzyżowany. To jest fundament i początek. I tu przychodzi pytania do nas i taka pytania, że mamy to, że żyjemy w tym. My mamy ta piękna Ewangelia, ten Słowo Boże. W Ewangelia jest początek Twojej duchownej życia, ale jest też fundamentem. Ewangelia ma być fundament o Twoja etyka, moralność. Fundament o Twoja pobożność, fundament o Twojej nauki wiary. Wszystko ma być fundament krzyż. Chrystus ukrzyżowany. I tak my będziemy żyli w tej prawdzie i będziemy uwielbiali Boga, bo krzyż nas naucza, że nie ja mam dostać chwały, nie ja mam być wywyższony, tylko Bóg ma być, bo to jest Jego mądrość, Jego moc. Ja jestem niezdolny, nieumiący, nie umiem nic robić, tak? Bez moc jestem, bez mądrość. I to ja doświadczam, jak ja przychodzę do Bóg i krzyż to mi objawił. I tak ja przychodzę do krzyż i żyję w tym, w tej wiedzy, tylko Bóg niech będzie chwała, bo On dał Ewangelia i On wysłał Chrystus, żeby był ukrzyżowany za moje grzechy, jak ja byłem grzesznikiem, jak ja byłem bez nadzieja, wtedy już był krzyż gotowy dla mnie. Tak. Chcę nas wszyscy zachęcić, być świadomy o to, o rola Chrystus ukrzyżowany w naszym życiu, że będziemy żyli codziennie w tej prawdzie, w tej łasce, w tej mądrość, w tym moc, tak, i mądrość. I że będziemy od tej źródła żyli żywotna woda i będziemy karmione i nasze pragnienia niszczyć, tak? Że będziemy tam dostali to, co potrzebujemy, że będziemy zbudowani wiary i że nie będziemy nigdy myśleli, krzyż to było kiedyś, teraz już nie potrzebuję. Bo ile myślecie, że wiecie o krzyż, wy nie wiecie jeszcze dużo. Ja nie wiem dużo. Tam jest dużo więcej prawda i jak Bóg się objawi tam, jak Chrystus się objawi tam, chcę zachęcać nas nadal świadomie żyć w tej prawdzie i na ten fundament. Amen. Chcę jeszcze modlić z nami. Chrystus, Jezus, Ty jesteś nasz Pan. Ty jesteś nasza mądrość, którą mamy, nasza moc, którą dostaliśmy, to znaczy moc Boga i mądrość Boga, która się objawiła w naszej życiu. Dziękujemy Ci za Twoja łaska, że Ty widziałeś nas i że nikt z nas nie może się chwalić, tylko że możemy patrzeć do Ciebie i z radość Ciebie wywyższać, dziękować Cię, wielbić Cię, tak jak robiliśmy w pieśni, tak też dalej. Proszę Cię, żeby będziesz każdy tutaj w tym zboru przypominał każdy dzień, jaka ważność jest ten, ma ten fundament i początek naszej wiary. Ty, Chrystus, jesteś to. Proszę Cię, żeby będziemy wszyscy budowani przez to. I Pan, jeżeli jest ktoś tutaj albo gdzieś inny, który nie wierzy, nie widzi mądrość i moc w krzyżu, proszę, wysłaj nas, żeby będziemy głosili. Otwórz Jego oczy, żeby będzie widział i będzie słyszał i będzie rozumiał i będzie uratowany przez Twoją łaskę. Amen.